mindset sportowca powinien polegać na tym, że on temu nie ulega. Powinien być silny, niezależny właśnie jak jest, czy jest dobrze, czy źle. Więc jeżeli chcemy dowozić wyniki, jeżeli chcemy wygrywać nie raz, a wiele razy, powinniśmy nie tylko mieć zaplanowany czas na pracę, ale także czas na odpoczynek. Ten wzór na motywację wygląda następująco. M równa się A razy P. Do tego dodajemy Z i do tego dodajemy N. Kiedy młodzież najczęściej rezygnuje ze sportu? Kiedy się poddaje? Jest to niedziela pomiędzy godziną 17 a 21. Wtedy najwięcej dzieci rezygnuje ze sportu. Wiesz dlaczego? To jest ok, bo my mamy the same vibe. It doesn't matter if it's going right or wrong. Wszyscy myślą, że coś jest nie do zrobienia, aż w końcu przychodzi ktoś, kto nie wie, że są takie ograniczenia, że nie można i nagle to robi. Syn wraca ze złotym medalem olimpijskim. Pierwszy w historii polskiego żeglarstwa. Medalem i to od razu złotym. A ty słyszysz, że można było coś zrobić lepiej. Ale dlaczego ja się nie zdziwiłem? Ponieważ tak mnie wychowali rodzice.
Partnerem tego podcastu jest Solve Labs, czyli wysoko skoncentrowane ekstrakty z grzybów funkcjonalnych dla osób chcących poprawić zdrowie, zwiększyć efektywność mentalną oraz wspomóc wyniki sportowe. A więcej informacji znajdzie się na stronie www.solvelabs.eu, a z hasłem Elite Mentality 12 jest tam jedyna i najwyższa na rynku zniżka na wszystkie produkty, które nigdzie indziej nie dostaniecie. A moim gościem dzisiaj jest złoty i brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich, 8-krotny medalista Mistrzostw Świata i 8-krotny medalista Mistrzostw Europy, Mateusz Kuszynierewicz. Cześć.
Cześć, serwus, bardzo
miło. Przy takich wynikach o czwartym miejscu na Igrzyskach chyba nawet nie ma co wspominać.
Wręcz trzeba wspominać, bo nie wiem, czy znasz osobę, która by osiągała tylko sukces. Nie ma takiej, prawda? Siła tak naprawdę tych najlepszych polega na tym, że nie tylko osiągają sukcesy, ale też dają sobie radę w takich trudnych sytuacjach. Ja do Sydney leciałem jako główny faworyt do zwycięstwa. Pamiętam te nagłówki gazet, które pisały Korzeniowski, Kuszynierewicz i Jędrzejczak, bo tylko wtedy świetnie też pływała, to nasi główni faworyci do złotych medali. No i będąc wtedy mistrzem świata, mistrzem Europy, mistrzem olimpijskim i to wszystko aktualnym, wróciłem ze skórzanym medalem. Wiesz, co to znaczy skórzany medal?
Czwarte miejsce.
Dokładnie. I to był bardzo trudny moment, ale to, co najważniejsze dla mnie, to, że potrafiłem przepracować właśnie tą przegraną, nie porażkę, ale przegraną. Nie poddałem się, wyciągnąłem wnioski i 4 lata później znów stanąłem na olimpijskim podium. I uważam to za swój jeden z największych sukcesów. Nie ten złoty medal olimpijski, o którym też wspomniałeś, ale to, że w takich trudnych momentach, po pierwsze, potrafię się do nich przygotować, a po drugie wyjść z tego obronną ręką.
No to prawda, bo też jest inaczej zająć czwarte miejsce w momencie, kiedy jesteś gdzieś tam w ogonie stawki, bym powiedział takim trochę underdogiem, a inaczej, kiedy jesteś faworytem, tak jak powiedziałeś. Po sukcesie w Atlancie wszyscy, była na tobie pewnego rodzaju, można powiedzieć, presja, żebyś, że jakby wszyscy chcą powtarzania sukcesów, powtarzania medali, więc też była na tobie taka presja, w której no rzeczywiście wówczas, kiedy jesteś pretendentem do zdobycia złotego medalu, medalu Igrzysk Olimpijskich i zdobywasz czwarte, no to jest zawód. Dla osoby, która jest underdogiem, walczy do wejścia w czołówce, to jest duży sukces. Zmienia się, prawda, perspektywa.
No właśnie ta presja, z czego ona wynika? To jest dobre pytanie. I ona akurat w moim przypadku wynikała z oczekiwań. Kiedy przed wyjazdem na Igrzyska słyszysz co chwila, i to przede wszystkim w wywiadach, ale także i w prywatnych rozmowach u rodzinie, że no wszystko idzie tak dobrze, no to nic innego, tylko wygrać. I to buduje w tobie ten sposób myślenia. Mindset sportowca powinien polegać na tym, że on temu nie ulega. Powinien być silny, niezależny właśnie jak jest, czy jest dobrze, czy źle, czy jest presja, czy nie ma presji. To zawsze skupi się na tym, co najważniejsze, czyli na wykonaniu dobrej roboty. I tutaj tak bardzo zawsze podobało mi się, jak o tym mówił Adam Małysz, nasz fantastyczny sportowiec, który nieraz mówił, wszyscy albo się z tego śmiali, albo mówili, o Boże, jakie to jest proste, albo dlaczego on tak mówi, że on się skupia tylko na oddaniu 2 dobrych skoków. Ale tak naprawdę nic więcej nie jest ważne. Wynik jest wypadkową tego, jak performujesz. Jeżeli jesteś w stanie doprowadzić do tego high performance'u w swoim działaniu, high performance to w moim wypadku to jest to, że performujemy na najwyższym poziomie wtedy, kiedy trzeba. I wtedy, kiedy się liczy. I to właśnie jest sposób myślenia sportowca, do którego dążę. Czyli bycia tak dobrym, żeby niezależnie cokolwiek będzie się działo, czy ta presja, o której wspomniałeś, czy kiedy wszystko nam sprzyja, to dowieziemy wynik.
No to prawda i to można też inaczej odbierać w ogóle sam wynik końcowy, bo tak jak powiedzmy w momencie, w którym zdobywałeś trzecie miejsce na igrzyskach.
W Atenach.
W Atenach, dokładnie. W tym samym momencie, kiedy ty wybuchałeś z radości i miałeś ten swój sławetny skok do wody, notabene pamiętam, mimo że to było, nie wiem, 20 lat temu, to pamiętam jak ja byłem, w sensie, no też byłem dzieckiem wtedy. Pamiętam jak mi to migało w jakichś serwisach informacyjnych. To był taki twój skok do wody po zdobyciu trzeciego miejsca i można wybuchnąć taką euforią, jaką wybuchłeś ty, a można z drugiej strony można też być smutnym, powiedzmy, też przykład dobry Sylwii Gruchały, która zdobyła również w tym czasie słynna floreciska, zdobyła brązowy medal i w pewien sposób była zapłakana, więc to jakby tak jak powiedziałeś, perspektywa się zmienia. W takim razie wracając jeszcze do tych igrzysk w Sydney, zastanawia mnie skąd wynikła przegrana, to było pewnego rodzaju brak złotego medalu dla ciebie i wówczas dla mediów to była przegrana, ale dla ciebie, tak jak powiedziałeś, to było pewnego rodzaju taka, powiedziałbym, odskocznia, ale pytam dlatego, że byłeś murowanym faworytem, kilka miesięcy wcześniej zdobyłeś Mistrzostwo Europy, miesiąc wcześniej Mistrzostwo Świata. Jak można sprawić, że mając taką przewagę, jednak finalnie nie osiągasz założonego planu?
Już czułem w swoim pytaniu takie słowo, jak można to spieprzyć.
No, właśnie nie chciałem użyć tego słowa.
Trzeba nazwać po imieniu. Tak, no, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, którą opowiadam podczas swoich wykładów, ponieważ robię power speech dla firm i uważam, że to jest w ogóle przykład, jak należy zwrócić uwagę, bardzo ważny aspekt, który związany jest nie tylko sportowcami, ale także i właśnie ludźmi, którzy na co dzień pracują w różnych obszarach biznesu. Już mówię, co się stało. Otóż na tych Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, które wygrałem na kilka miesięcy przed wyjazdem do Sydney, wróciłem do domu i zacząłem myśleć, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Mam przewagę prędkościową, mentalną, kondycyjną, sprzętową. No wszystko mi się składa. Dlaczego tak się dzieje? Pomyślmy, może ja do tej pory robię cały swój program, realizuję cały swój plan, a moi rywale do tej pory się trochę tak skradali i teraz na tej ostatniej prostej do Sydney przycisną, zaczną więcej trenować i nie dosyć, że mnie dogonią, to jeszcze mnie przegonią i nici z mojego medalu olimpijskiego. I kiedy ja sobie zacząłem tak myśleć, niestety samemu, bez konsultacji z kimkolwiek innym, ani z moim sztabem szkoleniowym, ani trenerami, z nikim, to ja sobie, po pierwsze wpadłem od razu w panikę, bo mówię, o ja cię kręcę, no zaraz mnie dogonią i będzie katastrofa. I szybko, i na szybko wymyśliłem fantastyczny pomysł, a mianowicie jeżeli oni zaczną teraz więcej trenować, to co ja muszę zrobić, żeby utrzymać tą przewagę nad nimi?
Trenować jeszcze więcej.
Jeszcze więcej trenować. I zamiast robić swoje, te 8-9 godzin dziennie treningu, czy to na wodzie, czy na siłowni, czy przy sprzęcie, meteorologii, taktyce, strategii regatowej, to ja dodałem, myślę, że średnio 3-4 godziny dziennie. I zasuwałem po 12 godzin dziennie. Po co? Po to, żeby utrzymać tą przewagę. Fantastyczny sposób, co nie? Wow, 25 lat, nigdy miałem wtedy, nikt tego nie wymyślił.
To teraz
wcześniej.
Mogę to powiedzieć na głos. Fantastyczny plan, żeby to rzeczywiście spieprzyć.
Dokładnie. I co się ze mną stało? Jak myślisz?
Overtraining.
Dokładnie. Największy przeciwnik zawodnika w sporcie. Być przetrenowanym, doprowadzić do przetrenowania. Lepiej pojechać niedotrenowanym, na tym głodzie, na tym niedosycie, a najgorzej to być przetrenowanym. I ja pamiętam, jak wsiadłem do samolotu, który wiózł nas tam do tej Australii, to ja podpierałem się nosem o korytarz. Po prostu byłem tak zmęczony. I niestety podczas tych regat, nie żeglowałem źle, ale nie widziałem wiatru kolorami. Ja mam tą zdolność widzenia rzeczy, których inni nie widzą. Ale muszę być w dobrej formie, muszę być wypoczęty. Wtedy mogę uruchomić swoje zmysły, talenty. I ja Tego nie miałem wtedy. Ja właśnie doprowadziłem do przetrenowania. W sporcie właśnie to tak się nazywa. Natomiast w biznesie ja to nazywam zajechaniem się, którego konsekwencją jest wypalenie zawodowe i wiele różnych innych bardzo złych czynników wpływających na nasz performance. Więc jeżeli chcemy dowozić wyniki, jeżeli chcemy wygrywać nie raz, a wiele razy, tak samo jak planujemy pracę, wiem, że wśród nas i także was tutaj słuchaczy, jest bardzo dużo osób, które zasuwają i ciężko pracują, to powinniśmy nie tylko mieć zaplanowany czas na pracę, ale także czas na odpoczynek. W ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca i nawet roku. I dlatego ja po tym bardzo ciężkim doświadczeniu w Sydney przeorganizowałem się, wyciągnąłem wnioski i już nigdy nie dopuściłem do takiego błędu. Wręcz powiem więcej, ja dzisiaj, mając na koncie po Sydney kolejne 4 Mistrzostwa Świata i medal olimpijski, uważam, że zbudowałem to właśnie na tym między innymi ciężkim doświadczeniu.
Dokładnie się zgadzam, bo często jest też tak, że planowanie, w sensie sam odpoczynek zaplanowany przez sportowców taki z dnia na dzień, w którym wydaje im się, że ciało im podpowiada, że powinni to zrobić, w sensie, że powinni odpocząć, to dla nich jest to pewnego rodzaju strata czasu. Dlatego to, co powiedziałeś, że odpoczynek w pewnym sensie powinien być przez sportowców dokładnie zaplanowany w kartce, w kalendarzu, że tego i tego dnia oni odpoczywają, dlatego że jeśli mieliby decydować o tym z dnia na dzień, to ich ambicja tych sportowców top na poziomie jest tak ogromna, że dla nich to jest po prostu strata czasu. Więc jakby to, co mówisz, jakby często jest tak z tą, powiedział w pewien sposób, nadgorliwością przez zawodowych ambicjów, że często może zjadać po prostu nas ambicja.
Bez dwóch zdań. Tutaj musimy to robić z głową. Zresztą, jeżeli mierzymy wysoko, a w sporcie, szczególnie na tym sporcie olimpijskim i zawodowym, mierzymy wysoko, to tutaj nie ma możliwości i miejsca na działanie takie ad hoc, wiesz, że no dobra, co tu dzisiaj zrobimy? Nie, to wszystko jest zaplanowane. I to nawet z dokładnością do minuty. Natomiast tu musimy bardzo też zwrócić uwagę to, w którym miejscu możemy się regenerować. Bo jest to oczywiście podstawa, punkt wyjścia w ogóle dla nas, to jest sen. Ale czy chcemy i potrafimy zrobić sobie power nap 15-minutowy w ciągu dnia, to jest też znakomita regeneracja. Czy odpoczywamy w domu, bo wiele osób nie potrafi odpocząć w domu, bo tyle się dzieje, bo trzeba od razu iść do garów, zająć się dzieciakami, różne inne rzeczy. Dobrze mieć wtedy trzecie miejsce swoje, o którym ja także bardzo często mówię podczas swoich mentoringów i wykładów, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, też powinien, ty pewno masz swoje trzecie miejsce. Masz swoje trzecie miejsce?
A co masz na myśli, mówiąc trzecie miejsce?
A, dobrze. No to pierwszym miejscem w naszym życiu jest dom. W drugim miejscem w naszym życiu jest praca, główne zajęcie, a trzecie miejsce. I tutaj może się posłużę przykładem. Znasz kawiarnię Starbucks?
Znam, tak.
No, i
chociaż tam nie pijam kawy, nie smakuję.
Okej, whatever. I słuchaj, jeden z pierwszych founderów Starbucksa, kiedy myślał o tym biznesie, tak miał ideę, żeby stworzyć miejsce dla każdego, gdzie będzie niedaleko, każdy z nas miał, tuż za rogiem tak naprawdę. I to miejsce miałoby służyć temu, że przychodzimy sobie tam, siadamy, jest ładnie, miło, estetycznie, wygodnie. Możemy sobie tam coś poczytać, możemy sobie coś tam pomyśleć, możemy spotkać się też z kimś, żeby sobie pogadać, poplotkować, pośmiać się i przy okazji napić się dobrej kawy. I to był w ogóle pomysł na Starbucksa, żeby stworzyć właśnie miejsce, gdzie ktoś nie będzie w domu, ani nie będzie w robocie, w których dużo się dzieje. Trzeba czasami nabrać do tamtych dwóch miejsc głównych w naszym życiu dystansu. I to,
czyli miejsce w pewien sposób, w którym możesz uwolnić głowę.
Dokładnie. Okay. I w których możesz, jak mówię, nabrać dystansu. I teraz dla niektórych jest to taka kawiarnia, dla niektórych jest to książka, dla niektórych jest to spacer, dla niektórych jest to yoga, może to być wędkarstwo, może to być żeglarstwo. Myślę, że dla mnie trzecim miejscem jest żeglarstwo?
Myślę, że traktujesz to bardziej jako pracę, wysiłek, sport, rywalizację. To też obciąża układ nerwowy w ogóle, też sprawia, że...
I ja muszę też odpocząć od żeglarstwa, nabrać dystansu do tego. Dla mnie trzecim miejscem są mapy.
Mapy?
Mapy. Ja uwielbiam mapy. Uwielbiam mapy te wydrukowane, kartograficzne, takie jeszcze stare. z dawnych lat, ale lubię też mapy elektroniczne. Ja w ten weekend, bo musiałem trochę nabrać dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje w robocie, w pracy i w domu, to sobie całą sobotę chodziłem po mapach elektronicznych po Meksyku. Uwielbiam to po prostu. I ja jak tam jestem, to o niczym innym nie myślę. Wiesz, jakie to jest zdrowe, przede wszystkim higieniczne dla mojego umysłu. Dlatego uważam, że każdy, jak tutaj jesteśmy, w ogóle każdy powinien mieć swoje trzecie miejsce. Niezależnie czym to jest. Ale jeżeli macie takie trzecie miejsce, to super, dbajcie o to, pielęgnujcie, korzystajcie. A jeżeli jeszcze nie, to zachęcam was, żeby znaleźć sobie takie trzecie miejsce i z niego korzystać.
To bardzo ciekawy koncept, przyznam. Wcześniej nie słyszałem, mimo że jak się też przygotowałem do tego podcastu, to gdzieś tam kilka kwestii, jak widać, też mnie ominęło pod tym kątem, ale świetne narzędzie, świetny koncept do po prostu uwalniania swoich myśli i odbodźcowania się.
Na zdrowie, korzystajcie.
Wrócę jeszcze do Sydney, bo powiedziałeś, że no to jakby nie ukrywajmy, spadłeś z wysokiego konia, ale też powiedziałeś w rozmowie TED, że spadłeś na samo dno, mimo że znam większe dno, w które można spaść niż czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, ale w takim razie co, w jaki sposób można się z tego podnieść, bo to też jest, myślę, że jaki ty miałeś sposób na to, bo myślę, że ty też jesteś taką osobą, Mateusz, który bardzo świadomie rozłożył sobie ten swój sukces na czynniki pierwsze i jesteś świadomy każdego procesu, który musiał się wydarzyć, żebyś ty musiał dojść do miejsca, w którym się znalazłeś. To znaczy, ja widzę to z perspektywy dzisiejszej. Na pewno w momencie, kiedy miałeś 20 kilka lat i osiągałeś takie sukcesy, perspektywa była inna. Myślę, że miałeś dużą obsesję w tym, co robiłeś, ale z perspektywy czasu. No i też wieku, dojrzałości, jakby jesteś bardziej świadomy, jak to się stało. Więc myślę, że też powiedz, w jaki sposób z takich momentów możemy się podnosić.
Tak, ja jakbym mógł sobie wysłać dzisiaj list w przeszłość, te 20-30 lat temu, żeby mu go dostać, to na pewno bym tam wiele cennych wskazówek sobie wysłał i się ich nauczył. Ale to jest właśnie piękno, że nieustannie się uczymy i sam jestem ciekaw, co będę wiedział za 10, za 20 i za 30 lat. Jakie będą miał doświadczenia, a przede wszystkim wiedzę i metody, z których lubię korzystać. Tak, żeby podnieść się po takiej przegranej, to trzeba mieć po pierwsze moc w sobie i tutaj niesłychanie ważne jest, żeby dbać wtedy w takich momentach o swój dobrostan, o tak zwany well-being. To w ogóle jest podstawa. O swój sen, o odżywianie, o systematyczność, żeby mieć czas na odpoczynek. Nasz organizm zawsze w takich trudnych momentach tego potrzebuje. Po drugie, kwestia psychologiczna. W tym momencie bardzo mi pomogła metoda, którą zasłyszałem od pani profesor Carol S. Dweck. Świetny TED, polecam. The Power of Yet. I ona w tym podcaście, w swoim wystąpieniu, a także w swojej książce przedstawia wyniki badań, które przeprowadziła na swoich uczniach w szkołach podstawowych, także w liceach i tam też w gimnazjach amerykańskich i na studiach, gdzie zamiast oceny niedostatecznej w Stanach Zjednoczonych A jest najlepszą oceną, F jest najgorszą. Czyli zamiast tej pały, czyli F, oni pisali dla części uczniów następującą ocenę. Not yet. Czyli nie jesteś jeszcze gotowy. Nie zaliczyłeś jeszcze. I
fajnie, podoba mi się.
Tak. I to, co ja wziąłem z tego, to jest to, że w tych wynikach widać było połowa uczniów, które dostawało F, a połowa uczniów, które dostawało not yet. I te wyniki jasno pokazywały, jak dla tych, którzy dostawali F, oni się zatrzymywali, godzili z tym, że nie potrafią tego. Większość oczywiście i już nie rozwijali się dalej w tym temacie. Bardzo często pod dywan to zamiatali i przechodzili do kolejnej rzeczy. Natomiast ci, którzy dostawali ocenę not yet, dla nich był to sygnał do tego, żeby jeszcze coś popracować w tym temacie, żeby douczyć się, żeby coś zmienić, przeorganizować. I oni rozwijali się dużo szybciej. Tak samo ja sobie po Sydney powiedziałem, nie byłeś jeszcze gotowy, chłopie. Byłeś gotowy może i żeglarsko, ale nie byłeś gotowy organizacyjnie, bo dopuściłeś do przetrenowania, nie byłeś gotowy także, żeby dać sobie radę z taką presją, z takimi oczekiwaniami. I dla mnie był to niesłychanie cenny okres w życiu, że ja podeszedłem do tego dzięki temu ze spokojem. Powiedziałem sobie, nie będziesz gotowy, ale na tym się nie kończy. To nie były twoje ostatnie regaty. Problem był akurat w tamtym momencie u mnie z motywacją, bo po takiej przegranej, jaką w Sydney, niedowiezieniu tego sukcesu, wróciłem bez medalu, nie miałem motywacji. Nie miałem motywacji do dalszej pracy. Moja motywacja szorowała po dnie. Była na zerowym poziomie. I powiem szczerze, pewno bym się poddał, gdybym nie znał wtedy wzoru na motywację. I wzór na motywację, tutaj ukłony kieruję w kierunku Mateusza Breli. Mateusz jest psychologiem sportu. I Mateusz tutaj pomógł nam dopracować ten wzór na motywację. Ten wzór na motywację wygląda następująco. M równa się A razy P. Do tego dodajemy Z i do tego dodajemy N.
Trzeba go jakoś obliczyć, czy może jakoś go wytłumaczysz tutaj, co to znaczy?
Wytłumaczę szybko. M no to jest oczywiście motywacja. A to jest atrakcyjność tego, czym się zajmujemy. Bo jeżeli, sam popatrz na siebie, jeżeli coś, czym się zajmujesz zawodowo, cię kręci, co cię podnieca, lubisz o tym mówić, czytać, dowiadywać się, rozwijać, to jest niesłychanie ważny element wpływający na motywację. Niezależnie, czy się dzieje dobrze, czy się dzieje źle. Zgadzasz się z tym?
Czyli można powiedzieć pewnego rodzaju pasja?
Tak. Okay. Można podciągnąć pasję pod atrakcyjność. Do atrakcyjności, atrakcyjność mnożymy przez P. P to jest prawdopodobieństwo osiągnięcia celu. Jeżeli wierzymy, że osiągniemy nasz cel, nawet jeżeli jest on zawieszony, poprzeczka jest bardzo wysoko, to mamy szansę, jeżeli mamy szansę osiągnąć ten cel, to bardzo wpływa na motywację. A jeżeli ta poprzeczka jest zawieszona za wysoko, albo mamy za mało czasu, albo nie jesteśmy gotowi do tego, żeby osiągnąć ten cel, sorry, ale podświadomość nasza będzie nam podpowiadać, no już nie walcz tak mocno o to miejsce na starcie. Nie pompuj na każdej fali. Nie balastuj tyle, bo i tak się nie uda. Wiesz, o co chodzi?
Okay.
Do tego dodajemy Z, czyli zasoby. Zasobem jest marka, zespół, know-how, IP, czyli wartość intelektualna, technologia, którą dysponujemy. Co może być jeszcze zasobem? Budżet, ale też i czas. Dla mnie bardzo ważnym zasobem jest czas, bo jeżeli ja nie pędzę na ostatnią chwilę, nie mam presji czasu, to naprawdę bardzo to dobrze na mnie wpływa. I ostatni element składający się na motywację według tego wzoru to są wcześniejsze niepowodzenia, ilość wcześniejszych niepowodzeń. I to nie znaczy oczywiście, że czym więcej, tym lepiej, ale spójrz na to z tej perspektywy. Jeżeli wcześniejsze niepowodzenia ciebie nie zniechęciły, a wręcz dały ci energię, wyciągnęły z nich wnioski, masz umysł nastawiony na rozwój i nie podchodzisz do wcześniejszych niepowodzeń jako kosztu, a przede wszystkim jako
inwestycji.
Kolejnego ciekawego i cennego doświadczenia, które cię czegoś nauczyło, to come on, to także się przekłada na dalszą motywację, ponieważ nie będziesz się bał podejmować kolejnego wyzwania. To także będzie ciebie motywowało, jeżeli będziesz miał taki mindset. I to są właśnie mindsety sportowców. Ja to zauważyłem u tych najlepszych. Jeżeli w ten sposób myślimy i działamy, naprawdę możemy góry przenosić i osiągać fantastyczne rezultaty.
Wiedziałem, że masz to rozłożone na czynniki pierwsze, ale nie wiedziałem, że zastosujesz mi tutaj wzór jakiś matematyczno-fizyczny, który będziemy musieli rozkładać jeszcze bardziej na czynniki pierwsze. To jest notabene bardzo interesujące. Rozumiem, że wszystkie te czynniki muszą zaistnieć, żeby pojawiła się ta motywacja w postaci rozpalenia tego ognia, prawda?
Wiesz co, nie patrzmy na to, że muszą się wydarzyć. Mm-hmm. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, co wpływa na motywację. Mm-hmm. To nie można się zafiksować, że albo tak, albo ten, bo jeżeli jednego zabraknie, no to już nigdy nie będziemy mieli motywacji. Ja bardziej wskazuję i inspiruję do tego, żeby zwracać uwagę na wiele rzeczy. Tym bardziej, że tak jak my tutaj siedzimy, ty, ja i wiele też innych osób jesteśmy inni. Co innego może mnie motywować bardziej niż ciebie i wiele innych osób. Ważne, żeby szukać dla siebie rozwiązań i ja znalazłem to rozwiązanie. Mhm. Ja bardzo wierzę w ten wzór na motywację, który działa nie tylko w sporcie, ale też i w biznesie. Ten wzór na motywację można też wykorzystywać nie tylko na sobie, ale też na innych. Więc jest dużo plusów tego. Ale tak, bardzo ważne, żeby pamiętać o tym.
Ciekawi mnie też to, dlaczego aż tak dużą wagę przywiązujesz do motywacji w tym sukcesie. Dlatego, że z mojej perspektywy, tak jak powiedziałem, motywacja jest takim czynnikiem, który rozpala ogień, a dyscyplina w pewien sposób go utrzymuje, a konsekwencja dowozi rezultaty. Jest kilka składowych w tym, żeby dojść z tego skutecznie do punktu, z punktu A do punktu B, bo w mojej perspektywie często jesteśmy, wiesz, żyjąc trochę w dobie różnych coachów, którzy, czy no ja wiem, że sam prowadzisz mowy motywacyjne, ale wiesz, jak to jest z motywacją. To jest pewnego rodzaju stan emocjonalny, dzięki któremu możemy wejść na jakiś hype, rozpalić sobie ogień. Wow, to jest tak jak z pomysłami na biznes, gdzie przychodzi do ciebie, może spotykasz dużo osób, z którymi rozmawiasz i mówią ci, słuchaj, Mateusz, mam taki, wiesz, pomysł na biznes, tutaj zrobiłbym to i różne rzeczy. Jest mnóstwo ludzi, którzy coś chcą, mają pomysł, mają taką iskrę, ale nie potrafią przeistoczyć tej iskry na działanie. To jest też różnica między osobami, które osiągają sukces, a które tego nie osiągają. Bo oprócz tego, że jakby jesteś zmotywowany, to jest jeden z tych elementów, które na ciebie czeka.
Zwróciłeś uwagę na bardzo ważny element, którym jest podtrzymywanie motywacji. Ja jestem wielkim fanem budowania trwałej motywacji. Nie tylko na samym początku, kiedy wszystkie ręce na pokład i wszystkim się chce, ale no, bardzo często działania, projekty, którymi się zajmujemy, trwają długo. I tutaj jest to niesłychanie ważny element, żeby podtrzymywać tę motywację, szczególnie kiedy pojawi się pierwszy kryzys. To tak jak z wyjazdem na narty. Ja zawsze to, co widzę co roku, trzeciego dnia następuje kryzys, bo jest zmęczenie, bo już ten pierwszy hype już nastąpił, no i co dalej? No i fajnie mieć różne sposoby. Nawet czasami wykonać jeden krok do tyłu, żeby później dwa do przodu. Spowolnić tempo, zrobić coś innego. Niekoniecznie codziennie albo cały dzień jeździć wtedy na nartach. Żeby czasem nie zniechęcić, ale najważniejsze, żeby patrzeć na to, że to nie jest tylko ten jeden dzień, który jest najważniejszy, tylko mamy jeszcze czwarty, piąty, szósty i siódmy dzień na nartach. Więc to tylko posłużę się tutaj przykładem z ostatnich dni, ale to tak właśnie podchodzę do tego. Kolejna rzecz to jest, jak budować motywację wtedy, kiedy osiągniemy sukces. Mnie bardzo często firmy zapraszają, szczególnie ostatnio miałem chyba 3 czy 4 takie wykłady, gdzie prosili mnie, żebym powiedział i podpowiedział, jak to w sporcie robimy, jak podtrzymać motywację, kiedy właśnie osiągnęliśmy sukces. I żeby czasem nie zwolnić tempa. Żeby po chwili tej celebracji jednak cały czas działać. Ja tutaj nawiązuję do pewnego zdarzenia, które miało miejsce w ogrodzie, w moim domu rodzinnym, kiedy wróciłem ze złotym medalem olimpijskim i wszyscy mi składali życzenia, a tata tylko czekał, aż mnie tutaj weźmie na bok i coś mi powie. I kiedy znalazł już ten moment, po godzinie czy dwóch, to w końcu podszedł, popatrzył na ten medal i mówi, no wiesz, ma to już super ten medal, ale w czwartym wyścigu to mogłeś trochę inaczej trzymować żagiel. Mogłeś robić to lepiej. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Kurde, no syn wraca ze złotym medalem olimpijskim. Pierwszy w historii polskiego żeglarstwa medalem i to od razu złotym. A ty słyszysz, że można było coś zrobić lepiej. Ale dlaczego ja się nie zdziwiłem? Ponieważ tak mnie wychowali rodzice. Mnie rodzice wychowali w ten sposób, że okej, cieszymy się, że jest dobrze, że tutaj jest sukces, ale zamiast powiedzieć, a to już jesteś najlepszy na świecie, co pewno bardzo źle by się dla mnie skończyło, bo bym osiadł na laurach, zatrzymał się, kiedy moja konkurencja by właśnie zasuwała, to ja usłyszałem, jest dobrze, Mateusz. To dowód, ten sukces, to jest tylko dowód, że drzemie w tobie potencjał.
Myślę, że relacja tutaj pod tym kątem, relacja rodziców ze swoimi dziećmi jest też dosyć specyficzna, prawda? Tym bardziej relacja ojca z synem. Myślę, że dajesz idealny przykład. Zawsze ten ojciec to jest pewnego rodzaju dla nas największy autorytet w życiu i zawsze gdzieś tam bardzo podświadomie dużo sukcesów, których zdobywamy i to, w jakim kierunku chcemy iść, to jest właśnie, robimy to po aprobatę, po to, żeby czuć się docenionym właśnie przez nasz największy autorytet w życiu, czyli naszego ojca. To jest ciekawe.
Tak, no ja mam też swoje obserwacje, niestety nie za dobre, bo mam dużo i znajomych, na pewno nie będę teraz podawał przykładów, ale też i takich z zewnątrz, kiedy widzę, jak dzieciaki są prowadzone no, niewłaściwy sposób. Jest taka nawet udowodniona naukowa zasada, że jak dziecko wraca do domu, na przykład w niedzielę po zawodach, to ostatnią rzeczą, którą rodzic powinien zapytać, nie pierwszą, nie drugą, nie trzecią, ale w ogóle ostatnią, najlepiej, żeby w ogóle nie pytał, jak ci poszło? Nigdy nie powinno paść takie pytanie. Powinno paść pytanie, jak było? Dobrze się bawiłeś? A ktoś ci pomógł? A komuś ty może pomogłeś? A czegoś nowego się nauczyłeś? Fajnie było? Jeżeli tylko przejdzie rozmowa na wynik zbyt szybko, to nie jest dobre. Mówimy o dzieciach, prawda? Ciekaw jestem, czy będziesz wiedział, kiedy młodzież najczęściej kończy karierę sportową? Kiedy się poddaje i rezygnuje ze sportu?
No to ciekawe. Myślę, że kiedy są wypaleni. Mhm. Ale wypalenie też musi mieć swoje podłoże w postaci zbyt dużej presji, która też często wiąże się z tym, że rodzice na nich nakładają taką właśnie...
Dobrze myślisz.
Presję. Chociaż też powiem ci, że kiedyś czytałem taką książkę, która się nazywa Kopalnia Talentów. I to była książka, w którym opisywała różne czynniki, dla których czołowi sportowcy na świecie zdobywali sukcesy. I tam na przykład było bardzo ciekawe, że olbrzymią rolę w sukcesach, na przykład tenisistek typu Maria Szarapowa, właśnie odegrali rodzice, którzy inwestowali mnóstwo swojego czasu na to, żeby wozić te dzieci na treningi, żeby starać się być dla nim wsparciem mentalnym. Tak? To jest jakby relacja jest w pewien sposób tak intensywna, tak mocna, gdzie rzeczywiście rodzic stanowi taki srogi autorytet, że potem ciężko jest na tym zbudować relację pełną miłości, życzliwości i wsparcia.
Tak, tak. To w tym temacie można by było pewno dużo dyskutować, natomiast jeżeli pozwolisz, to ja wrócę do swojego pytania. Bo byłeś blisko, w dobrym kierunku szedłeś. Okay. Tak zwane ciepło. Mm-hmm. Otóż kiedy młodzież najczęściej rezygnuje ze sportu? Kiedy się poddaje? Otóż jest to niedziela pomiędzy godziną 17 a 21. Wtedy najwięcej dzieci rezygnuje ze sportu. Wiesz dlaczego?
Mhm. Ja też mnie zaciekawiłeś bardzo.
No, ponieważ wtedy wracają najczęściej z rodzicami do domu. Bo wspomniałeś już właśnie, że tak wielu rodziców jest blisko swoich pociech i zawożą je, odwożą. I bardzo często, podobno w większości przypadków, rodzic nie wie, jak prowadzić rozmowę. Szczególnie, że tylko jedno z tych dzieci albo drużyna wraca zadowolona, bo wygrała. A większość jest niezadowolonych. I teraz niesłychanie kluczowe jest, jak wygląda ta rozmowa w samochodzie, albo w pociągu, albo w autokarze. I w większości przypadków jest to źle poprowadzona rozmowa. I wtedy dzieciaki po prostu mają już tego wszystkiego dosyć. I dlatego tak istotne jest, żeby nie tylko edukować i wzmacniać mentalnie zawodników, ale także ich otoczenie. Trenerzy mają dużą rolę do odegrania, ale także, a może przede wszystkim rodzice. Jeżeli rodzic będzie wiedział, jakich słów kluczy używać, a jakich słów nie używać nigdy, i od czego zacząć rozmowę, na co zwrócić uwagę, na jaką nutę zagrać w danym momencie, znając swoje dziecko, chyba nikt lepiej nie zna jak rodzic, to można naprawdę bardzo dużo zyskać i pomóc, ale można też pieprzyć to na wiele możliwych sposobów.
Zgadzam się w 100%. To też jest kwestia, która dotyczy nie tylko sportu, ale również edukacji, w której dziecko przychodzi do domu, czy tak jak powiedziałeś, wraca z tatą czy z mamą samochodem do domu i pierwsze pytanie, które słyszy też, jak ci poszło, jak wyniki, czy dostałeś piątkę czy szóstkę, gdzie dziecko, ja też z tego powodu wyciągnąłem swoje dzieci spod takiego klasycznego modelu edukacji, w którym chciałem, żeby moje dzieci uczyły się w szkole, w której nie ma ocen, nie ma prac domowych, nie muszą taszczyć 20-kilogramowego plecaka. I jakby ja też daję zawsze im do zrozumienia, że dla mnie efekt końcowy to nie jest ocena. Mnie ocena na koniec twojego roku, czy nawet zachowanie nie interesuje. Dla mnie dziecko przede wszystkim powinno mieć motywację z wewnątrz. Powinno się uczyć dla samego rozwoju, dlatego że dzieci mają naturalną potrzebę uczenia się i poznawania świata, a nie powinny szukać tej motywacji na zewnątrz typu dobra ocena za zachowanie, piątka, szóstka, prawda? Dlatego nawet nasz system, który nas wychowuje w tym, że dzieci nawet teraz też weszły przepisy, w ogóle wchodzą do jakichś rozgrywek takich młodzieżowych w piłce nożnej, żeby dzieci w ogóle też nie muszą wcale grać na wynik. Żeby one odnajdywały pasję w ogóle z samego grania w piłkę. Czy to jest przegrana, czy to jest wygrana, to na tym etapie w ogóle nie powinno być dla dzieci większego znaczenia.
Bez dwóch zdań. Spojrzę na chwilę na swoją notatkę i powiem ci o bardzo ciekawej kwestii, którą wypracowaliśmy ostatnio w naszym teamie Aspire, gdzie wypisaliśmy wartości, które nam towarzyszą, które są dla nas najważniejsze. I spośród tych 7 wartości, zaraz zobaczymy, gdzie jest i to, co, bo to wartości nazwijmy to najważniejsze, prawda? Nie cele, ale wartości. I zobaczymy, czy jest tu cokolwiek wspomniane o wyniku.
Okej,
dobra. Pierwszy, najważniejszy, teamwork, czyli praca zespołowa. Drugi, komunikacja pomiędzy członkami zespołu. Komunikacja, czyli non-stop rozmowa, niezależnie, czy to jest mały temat, duży, ciężki, czy trudny. Trzeci, support each other, czyli wsparcie wzajemne. My się nastawiamy przede wszystkim na to, żeby nie być najlepszym w całym zespole, tylko żeby cały zespół był mocny. I liderzy ciągną innych, wspierają. Wtedy możemy osiągnąć fantastyczne rezultaty. Czwarta wartość, growth mindset, czyli umysł nastawiony na rozwój. To jest dla nas najważniejsze, żeby codziennie się rozwijać. Szukać po prostu możliwości wzrostu. Piąty, positive vibe. Niezależnie, czy będzie dobrze, czy źle, zawsze mamy pozytywny vibe, czyli mamy takie same nastawienie, czy będziemy wygrywać, czy będziemy przegrywać, mówimy i reagujemy w ten sam sposób. Szósty, ciekawość. Ciekawość, które mamy cały czas eksplorować, co nas może ciekawić. I ostatni, respekt w kierunku naszych przeciwników, oczywiście nas, członków zespołu, oraz przepisów. I teraz powiedz mi, czy gdziekolwiek było tutaj cokolwiek o wyniku?
Ultra ważne, szczególnie też właśnie dla młodych adeptów, dla też osób, które pracują w ogóle w teamach, w drużynach, prawda?
Tak. Ale ja powiem jedną rzecz, że my mamy jasno postawiony cel. My mamy cel postawiony, że za 3 lata naszym celem jest stanąć na podium Mistrzostw Świata. My dzisiaj jeszcze nie jesteśmy gotowi, ale za 3 lata. Więc to jest nasz ultimate goal.
Fajne, podoba mi się. Czyli sukces finalny jako efekt wtórny. Czyli te rzeczy muszą się wydarzyć, żeby to usunęło, ale nie sam w cele sam w sobie.
Dokładnie. I wartości. Wszystko, co będziemy robić w ciągu dnia, jak plan będzie ułożony, jakie będziemy mieli zadania, wszystko będzie zbudowane na właśnie tych 7 punktach, tych wartościach, które mają nas doprowadzić do tego. Czy tak się stanie, czy nie? Zobaczymy, ale zwiększamy dzięki temu szanse. I jeszcze do tego ten positive vibe. Bardzo to mi się podobało u Nowozelandczyków. To są najlepsi żeglarze na świecie. Aspirujemy do nich i jesteśmy przekonani, że możemy też ich dziabnąć.
I najlepsi rugbyści All Blacks.
Drudzy najlepsi.
Drudzy najlepsi
na świecie. Fantastyczny był finał w Paryżu. I to mi się podoba, że oni właśnie mówią, bo to były wywiady, ja jestem bacznym obserwatorem, słucham też innych wywiadów, filmów dokumentalnych i rozmów, i ja od każdego mogę coś wyciągnąć. I oni mówią, no, bo mnie pytają właśnie po przegranym wyścigu, bardzo ciężkim, mówią, okej, my to przepracujemy, ale to jest okej, bo my mamy the same vibe, doesn't matter if it's going right or wrong. Myślimy po prostu i zachowujemy się normalnie.
Piękne, bardzo mi się podoba. Wracając jeszcze do Pucharu Świata, byłeś team RPA czy team All Blacks?
All Blacks.
All Blacks, zdecydowanie. Tak. No to ja tak samo niestety przegraliśmy, więc będziemy mieli kolejną okazję za 4 lata.
Ale jeszcze... wiesz co, a propos tego, bo mówisz, niestety przegraliśmy. Tak, ja kibicuję, bo ja mam swoich, że tak powiem, ulubionych. Natomiast ja uwielbiam sport na najwyższym poziomie. Jeżeli zawodnicy z południowej Afryki, team South Africa wygrał, to szacunek dla nich. To brawa dla nich. Ja zawsze mam dużo respektu. Nie, że ich nienawidzę, że zabrali, że nasi nie wygrali, niestety. Mówię, jakie to było show. Następnym razem, jestem przekonany, że All Blacks tak się przygotują, że na następnym mundialu, czy tam, jak to tam się nazywa, World Cupie będą. Więc to jest też takie dobre, myślę, że podejście i trzeba przypominać też innym, co do podejścia do sportu, do kibicowania. Daria Abramowicz bardzo fajnie o tym też, że mówi. Ostatnio nagrała świetny podcast a propos kibicowania. Polecam, żeby posłuchać. Można wiele inspiracji wziąć.
Ja powiedziałem to jako kibic niestety, ale utożsamiam się z tym, co dokładnie powiedziałeś, bo prezentujesz najwyższe standardy, jeśli chodzi o kibicowanie w światowym rugby. Dlatego, że tak jak zobaczysz na meczach piłki nożnej, gdzie jest pełno policji, ochrony, stewardów, którzy dbają o to, żeby nie było zamieszek, nie było bitew między kibicami. Często, nie wiem, przykłady na stadionie Legii, masz oddzielone trybuny, czytaj żyleta dla kibiców ultra i dla sektory rodzinne, prawda? Kibice z przeciwnej drużyny siedzą po drugiej stronie, żeby się nie mogły obrzucać, wyzywać. To jest w pewien sposób dla mnie gdzieś tam chory tryb kibicowania, w którym nie patrzymy, znaczy w pewien sposób odnoszę się do konstatacji do rugby, dlatego że w rugby to jest piękne, że jakby nie ma na światowych boiskach ochrony, nie ma policji. Kibice przeciwnych drużyn siedzą razem ze sobą, piją piwo i oglądają show, oglądają performance, tak jak powiedziałeś, na najwyższym poziomie i oni cieszą się widowiskiem. Nie ma tam nienawiści czy niechęci do drugiego teamu, do to, czy ktoś przygrał, czy wygrał, to jest drugorzędna rzecz, ale liczy się jakby widowisko show i tak samo jak przeciwnik jednej drużyny kopie piłkę na słupy, nie ma gwizdów, nie ma buczenia. Dlatego, że to jest właśnie kultura i inna kultura, bym powiedział, w pewien sposób wyższa, bardziej zaawansowana niż to jest w piłce nożnej.
Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe.
Jeszcze jest jedna rzecz, Mateusz, która też mówiłem ci to przed rozmową, bardzo mnie zafascynowała w twojej historii, bo zrobiłeś światową karierę jako żeglarz, mając chorobę morską i mieszkając w mieście bez dostępu do morza. To jest nieprawdopodobne. To jest tak, jakbym mieszkał w centrum Warszawy i chciał zacząć trenować skoki narciarskie. I jakby nie mówię, że to nie jest niemożliwe, ale ja osobiście nie znam takich osób, które to zrobiły, ale powiedz, jak to jest też możliwe, że takie warunki, uwarunkowania, w których się urodziłeś i w których przyszło ci być, nie zniechęciły cię, wiesz, w tym, co osiągnąłeś?
Myślę, że najprostszym wytłumaczeniem będzie to, że nie byłem świadomy, że są jakieś takie ograniczenia. Tak jak ktoś tam mądry kiedyś powiedział, nie wiem, czy to Albert Rallstein, czy ktoś inny, że wszyscy myślą, że coś jest nie do zrobienia, aż w końcu przychodzi ktoś, kto nie wie, że są takie ograniczenia, że nie można i nagle to robi. I ja będąc małym chłopcem podchwyciłem bakcyla. Moja mama zapisała mnie na obóz żeglarski, który był organizowany nad Zalewem Zegrzyńskim, który jest oddalony o 30 km od Warszawy. Co to jest te 30 km? Niektórzy dojeżdżają 4 godziny, żeby wziąć udział w jakichś zawodach albo w treningu. I tam się rozpoczęła moja przygoda z żeglarstwem, ale ja nie widziałem tych ograniczeń. Tak naprawdę w latach 80. ubiegłego stulecia, kiedy ja właśnie miałem te 9-10 lat, kiedy zacząłem swoją przygodę ze sportem, to nie było dużego wyboru. Nie było PlayStation, nie było smartfonów. Siedzieliśmy na ulicy, na trzepaku, na podwórku, graliśmy, było harcerstwo i kiedy pojawiło się żeglarstwo, powiedziałem, wow, dlaczego by nie? Nawet jeżeli jest to związane z długą podróżą. Patrzę też na moich znajomych, którzy właśnie jeżdżą z Trójmiasta, nie wiem, na zawody do Gałkowa, nie wiem, skoków przez przeszkody, kiedy ich dzieci jeżdżą na koniach, czy na drugi koniec Polski do Wrocławia na mecz koszykówki. I co? Jest to problem? Nie ma. Jeżeli ma się tą pasję, wizję, motywację właśnie do robienia tego, to nie stanowi jakby to problemu. Z drugiej strony patrząc, też mam taką obserwację, że dla osób, dla których coś jest, nie przychodzi tak łatwo. Wiesz, jest nie tak łatwe, nieosiągalne. To oni jeszcze bardziej tego chcą. Ja dzisiaj mieszkam nad morzem i mam blisko do swojej łódki, która stoi zacumowana w marinie w Sopocie. I to jest duża wygoda, ale kiedyś nie miałem tego i mówię, jak ja bardzo tego chcę. I jak cały czas nieustannie myślałem, kiedy mogę tam być. A moi koledzy i koleżanki, którzy mieszkali na co dzień w Trójmieście, nawet można powiedzieć, żeglowali mniej, pomimo, że mieli to nad nosem. Okay. Może było to wyłożone na tacy dla nich zbyt łatwe i proste i zbyt osiągalne.
Tak, musiałeś być cholernie zafascynowany tym, bo przypomniał mi się takie zdanie, które powiedział kiedyś Miłosz Brzeziński, który był gościem mojego podcastu. Powiedział, że często tracimy motywację, kiedy sens jest mniejszy od cierpienia. Że jeśli masz głęboki sens, głębokie poczucie sensu tego, co robisz, to czy będziesz musiał dojeżdżać godzinę, dwie godziny, cztery godziny, to czy będą cię przypalali ognie w międzyczasie, to jakby to twoje poczucie sensu i ta chęć, ta obsesja tego, ta pasja, która z ciebie wybywa, jest tak silna, że będziesz robił to bez względu na wszystkie przeciwności losu.
Tak, to już zostawiając ten temat, myślę, że to ja to tłumaczę w ten sposób, że nie byłem świadomy tych wszystkich ograniczeń. To jest też piękno życia w tym okresie dzieciństwa, młodzieńczym.
Jasne. A powiedziałeś też, w sensie to ja powiedziałem, że rozłożyłeś ten czynnik, rozłożyłeś swój sukces teraz na czynniki pierwsze. I tak się zastanawiam, znajdując tutaj wspólny mianownik w tym, czy twoim zdaniem można wytrenować taki champion's mind, taki umysł sportowca od środka, który nastawiony jest właśnie na to, żeby stawiać się najlepszym, wiesz, every fucking day.
Tak, wierzę, że tak można zrobić. Jak? Nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby o tym opowiedzieć. Natomiast to może uprościł.
Skutowo, bez wzorów chemicznych, chemiczno-fizycznych.
Tak, tu ja bym myślę, że poszedł taką ścieżką. Po pierwsze, bardzo ważne jest, kto nas wspiera i kto nam pomaga. Rola trenera, czy tych osób najbliższych, jest niesłychanie ważna. I dobrze mieć nauczyciela. Nauczyciela, który poprowadzi, bo trudno jest nawet w tym gąszczu całej dostępnej wiedzy wyłapać te rzeczy najważniejsze. Druga kwestia jest taka, że bardzo liczą się tutaj dobre nawyki i konkretne metody. Ja dzisiaj podzieliłem się z tobą, także z naszymi słuchaczami, co najmniej 6 konkretnymi metodami. I mam ich jeszcze więcej. I każda ta metoda jest w pewnym sensie sposobem na to, jak sobie dać radę w różnych sytuacjach. Kiedy spada motywacja, kiedy pojawi się stres, kiedy trzeba dać sobie radę z przegraną. I ja działam właśnie z automatu. Ja nie szukam nowych rozwiązań, nie staram się tutaj poświęcić przede wszystkim czasu, ale też i energii na wymyślenie czegoś nowego, tylko po prostu to jest tu i teraz mam, mogę wyciągnąć z kieszeni, z rękawa i zastosować w każdym momencie. Zarówno w sporcie, jak i w biznesie, co ciekawe. No i ostatnia rzecz to są te zdrowe nawyki, te dobre nawyki. W momencie, kiedy będziesz miał nawyk, żeby spać 8 godzin. Ja tego potrzebuję, dokładnie 8,5. Co wymaga ode mnie, bo ja wstaję bardzo wcześnie rano, o 5:30, to ode mnie wymaga to, że ja około 20 już odkładam telefon. Ja dbam o swoją higienę cyfrową, wyciszam się.
Nie wstajesz o 5:00.
5:30, wiesz, bo ja zawsze zaczynam dzień od power walka. Lubię aktywność taką, zresztą już nie tylko ja, ale bardzo dużo Polaków chodzi z nami na spacery o 6:15.
Czyli to jest, robisz to na YouTubie, to jest live, w którym zapraszasz różnych gości i budzisz się przez live do życia.
Tak, no w ogóle zachęcamy do tego, żeby aktywnie zacząć dzień na świeżym powietrzu. Zaczęliśmy 1 stycznia o 6:15.
Czyli to jest nowa inicjatywa twoja.
Tak, ja w ogóle połączyłem kropki, bo ja już od lat się budzę wcześniej, mam ten czas dla siebie, ale stwierdziłem, że i tak muszę troszeczkę się poruszać nad ranem i wychodziłem na zewnątrz. Fajnie pójść na spacer nie samemu, a z kimś. Czasami niektórzy wychodzą z psem, ale ja właśnie pomyślałem, a co by było, gdybyśmy chodzili codziennie o ustalonej porze, wybraliśmy 6:15, nawet nie wiem dlaczego, i żeby też przy okazji takiego spaceru czegoś się dowiedzieć ciekawego. I zadzwoniłem do paru znajomych, do Kamila Kozioł, do Asi Flis, która jest psycholożką, Marka Kamińskiego, Michała Sadowskiego, Pawła Tkaczyka, Natalii Hatalskiej, futurolożki. I wszystkim ten pomysł się spodobał. Mówię, chodźcie, będziemy gospodarzami. Każdy innego dnia poprowadzi taki power walk w roli gospodarza. Ja nawet ostatnio zacząłem zapraszać gości. Ostatnio robiłem power walk z Kubą Klawiterem. znanym youtuberem od technologii. I to w ogóle bardzo fajnie chwyciło. Polecam wszystkim zasubskrybować nasz kanał na YouTubie Powerwalk 615. Mamy też oczywiście, jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie. Tam zawsze publikujemy, kto następnego dnia prowadzi, na jaki temat. I mamy też rozkład jazdy na cały tydzień. Może nie jazdy, ale spacerów. I w ogóle sprawia mi to olbrzymią satysfakcję i widzę, jak ludzie z tego korzystają. Tym bardziej, że nie wszyscy są o 6.15, bo dla niektórych to zbyt wczesna pora, ale niektórzy sobie słuchają tego o 7, 7.30, 8.30. To jest krótkie, 15-20-minutowe. I wczoraj rozmawiałem, jako ciekawostkę powiem, z panią opiekunką serwisu Patronite, bo tam mamy... będziemy zbierać na prowadzenie tego projektu jakieś środki. I ona mówi, panie Mateuszu, jak to super wygląda, ja to widziałem, to w ogóle super, bo to możecie poruszyć całą Polskę, bo tak mało ludzi się rusza. Na spacer to stać każdego, niezależnie od wieku, od płci i z kondycji fizycznej. Nawet na to tak nie patrzyłem. Więc zachęcamy, jest dobra zabawa.
Super, Mateusz, bardzo ci dziękuję w takim razie za wszystkie bardzo ciekawo fizyczno, za zabrakło mi słowa, za wszystkie rozkminki tutaj, które sobie poruszyliśmy. Była wielka przyjemność, bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję, wszystkiego dobrego.